Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ksiądz Tadeusz Cieślak rozmawiać będzie z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Borkowskim, który złożył dziś wizytę w Watykanie. Piotr Samerek opowie o śmierci i pogrzebie Piusa XII. Na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Na miejsce Słowa Bożego w życiu zakonnym zwrócił uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami zakończonej dziś w Watykanie sesji plenarnej Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Obrady były poświęcone mniejszej formie życia zakonnego, a zwłaszcza żeńskim wspólnotom kontemplacyjnym. Papież nawiązał do zawartej w regule benedyktyńskiej zasady, że dla mnichów nic nigdy nie ma być ważniejsze od Chrystusa. Święty Benedykt zaczerpnął ją z wcześniejszej tradycji. Jest ona do dziś praktykowana w monastycyzmie zarówno chrześcijaństwa zachodniego, jak i wschodniego.
Gdy mnisi, którzy oddają się całkowicie kontemplacji, żyją radykalnie Ewangelią i pielęgnują oblubieńcze zjednoczenie z Chrystusem, monastycyzm pełni rolę względem wszystkich form życia zakonnego i konsekrowanego. Może być dla nich przypomnieniem tego, co jest istotne i ma prymat w życiu każdego ochrzczonego – szukać Chrystusa i niczego nie stawiać nad Jego miłość. Drogą wskazaną temu poszukiwaniu i miłości przez Boga jest Jego własne Słowo, obficie dawane ludziom do refleksji w Piśmie Świętym. Pragnienie Boga i miłość do Jego Słowa podtrzymują się zatem wzajemnie. Rodzą one w życiu monastycznym niepowstrzymaną potrzebę liturgicznej służby Bożej, gorliwej modlitwy i lectio divina. Ta ostatnia to słuchanie Słowa Bożego, któremu towarzyszą głosy wielkiej tradycji ojców i świętych, a następnie modlitwa kierowana i podtrzymywana przez to Słowo.
Papież wskazał na znaczenie, jakie w mniejszych wspólnotach mają komunia braterska i gościnność. Jest to świadectwo, którego Kościół oczekuje od monastycyzmu również w naszych czasach.
W dzisiejszym świecie łatwiej o broń niż o jedzenie, mieszkanie czy oświatę. Arcybiskup Celestino Migliore przypomniał o tym na otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej utrzymaniu pokoju na świecie i umocnieniu bezpieczeństwa przez ograniczenie zbrojeń. Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zwrócił uwagę, że dramatyczne konsekwencje nielegalnego handlu bronią wymagają od wspólnoty międzynarodowej wzmożenia kontroli. Niedawna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie traktatu o handlu bronią to pierwszy ważny krok ku wypracowaniu wiążącego dokumentu w tej palącej kwestii, stwierdził arcybiskup Migliore. Wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla podejmowanych w tym kierunku działań.
Watykański dyplomata przytoczył niedawną wypowiedź jednego z afrykańskich delegatów ONZ. Powiedział on, że na każdego Afrykańczyka przypada statystycznie 7 nielegalnych pocisków i wymierzone są weń 3 lufy broni palnej. Arcybiskup Migliore wskazał, że handel bronią wzmaga i przedłuża konflikty zbrojne. Gdyby choć część z $1,3 biliardów wydawanych na zbrojenia przeznaczyć na rozwój społeczny, gospodarczy i duchowy, świat stałby się lepszy i bezpieczniejszy, a życie bardziej respektowane. Stolica Apostolska, oświadczył jej obserwator, stanowczo potępia masakry popełniane na oczach wspólnoty międzynarodowej w Demokratycznej Republice Konga i wzywa, by położyć kres tej tragedii. Arcybiskup przypomniał, że wiele państw, w których mają miejsce masakry, jest sygnatariuszami obowiązującego już od 2 lat protokołu z Nairobi w sprawie zapobiegania, kontroli i redukcji ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w regionie Wielkich Jezior i Rogu Afryki. Stolica Apostolska wzywa wszystkie te państwa do wypełnienia podjętych zobowiązań.
Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski złożył wizytę w Watykanie. Zastępca szefa polskiej dyplomacji jest odpowiedzialny m.in. za kontakty z Polonią i Polakami za granicą. W ramach tych zadań odwiedza także kraje byłego Związku Radzieckiego, gdzie polska obecność splata się często z działalnością Kościoła katolickiego. To właśnie stanowiło przedmiot rozmów ministra Borkowskiego w Watykańskim Sekretariacie Stanu.
Zarówno rozmowa z księdzem kardynałem Bertone, jak i z księdzem prałatem Parolinem One się koncentrowały na roli Kościoła w krajach, w których budowana jest tożsamość społeczeństw, przede wszystkim w Europie Wschodniej, gdzie jest duża ilość Polaków mieszkających tam i oczekujących też na odpowiednią aktywność Kościoła katolickiego. Te rozmowy były konkretne, szczegółowe. Mówiliśmy zarówno o zasadach, jak i omawialiśmy konkretne przykłady, sytuacje. Myślę, że wykorzystanie naszej wiedzy, wzajemne informowanie się o działaniach zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i polskiego rządu za granicą służą wszystkim, zarówno krajom, których to dotyczy, jak i licznym Polakom, bo Polaków za granicą jest około 18 milionów. To jest ogromna diaspora, która także jest ostoją dla Kościoła.
W czym wyrażałaby się taka aktywność Kościoła, gdy chodzi o oczekiwania polskiego MSZ-u?
Oczekiwania polskiego MSZ-u są tożsame z oczekiwaniami Polaków mieszkających w Europie Wschodniej, w krajach byłego Związku Radzieckiego. To jest przede wszystkim liturgia w języku polskim w takim stopniu, w jakim to odpowiada ilości wiernych właśnie polskojęzycznych. Często jest to jedna z podstawowych potrzeb. To jest część podtrzymywania tożsamości Polaków w krajach byłego Związku Radzieckiego.
Czy w jakimś sensie wiąże się to też z włączaniem tych krajów Europy Wschodniej w życie całej Europy?
Zdecydowanie tak. I o tym rozmawialiśmy. Prowadzimy aktywną politykę wobec państw położonych na wschód od Polski. Zależy nam na tym, by ich sprawy były odpowiednio prezentowane. Służymy tutaj swoją wiedzą, swoim doświadczeniem wobec partnerów w Europie Zachodniej, wobec instytucji międzynarodowych, bowiem zależy nam na umocnieniu tych krajów, na umocnieniu ich tożsamości i ich suwerenności.
Kiedyś mówiono o tym, że Polacy czy osoby polskiego pochodzenia mieszkające na tamtym terenie, na przykład w Kazachstanie, mogłyby być takimi ambasadorami Polski, również gdy chodzi o gospodarkę, o kontakty, o kulturę. Czy tak dzieje się obecnie? Kiedyś te nadzieje w latach 90. były trochę żywsze, teraz wydaje się, że jakby to trochę osłabło.
Tak, niestety musiało to osłabnąć, to oczekiwanie, dlatego że struktura wiekowa w wielu krajach, przede wszystkim wspomniany Kazachstan, jest dość niekorzystna. Część osób skorzystało z możliwości przemieszczenia się do Polski. Starsze osoby pozostały. Ich status materialny nie jest na tyle dobry, żeby mogły służyć promocji Polski. Ciągle są to społeczności, które potrzebują pomocy polskiej i taką pomoc otrzymują i powinny otrzymywać i będą otrzymywać.
Najczęściej, gdy chodzi właśnie o kwestie Europy Wschodniej, mówi się o Białorusi, o sytuacji tamtejszej polskiej mniejszości, związków Polaków. Jak ta sytuacja ma się również do sytuacji Kościoła na tym terenie?
No, na Białorusi mieszka liczna społeczność Polaków, około 400 tysięcy, więc jest niezwykle liczna. I oni mają podstawowe potrzeby, no, samoorganizacji, nauczania nauki języka, podtrzymywania kultury, kontaktu ze starą ojczyzną. Te potrzeby są realizowane między innymi poprzez działalność organizacji polskich, przede wszystkim Związku Polaków na Białorusi. I to jest niezwykle pożądane. W tym kontekście niezwykle nam zależy na tym i o tym rozmawiamy z władzami Białorusi, by te prawa mniejszości były honorowane. To nie są aspiracje polityczne, to są prawa polskiej mniejszości do zachowania tożsamości. Kościół w tym względzie służy istotnym wsparciem, bo liturgia w języku polskim jest niezwykle pożądana, oczekiwana przez właśnie Polaków tam mieszkających. Białoruś jest na takim etapie, w którym próbuje zbudować swoją suwerenność i szuka także swojego miejsca wobec partnerów zewnętrznych. My służymy tutaj pełnym wsparciem, o ile będą respektowane te reguły, które są dla nas oczywiste. To są po prostu pewne standardy europejskie, traktowanie mniejszości, swobód obywatelskich, możliwość zachowania kultury, edukacja i tak dalej. To są także reguły demokratyczne, w ogóle traktowanie organizacji, na przykład Związku Polaków na Białorusi, jako organizacji, która służy społeczności, nie prowadzi polityki. Służy społeczności, Polakom, miejscowym Polakom. W związku z tym powinna być tak właśnie traktowana i nie upolityczniana, jak to było dotychczas traktowane.
Spora część duchowieństwa pracującego na Białorusi to są Polacy i to Polacy pochodzący z Polski. Oni często mają kłopoty z otrzymaniem wiz pobytowych. Czy jest szansa na jakieś ułatwienia w tym względzie?
W tej sprawie zarówno Stolica Apostolska, jak i polski rząd podejmuje działania. My uważamy, że księża z Polski mają szczególną wartość w parafiach, do których jadą, więc liczymy na to, że uda nam się spowodować, że władze białoruskie będą ufnie podejmowały decyzję o wydawaniu wiz dla księży, ponieważ ksiądz z Polski niesie ze sobą ładunek emocji, wiedzę o kulturze polskiej, jest niezwykle oczekiwany przez Polaków, nie tylko na Białorusi, także w Kazachstanie, w Rosji, na Ukrainie. To są szczególnie wartościowi księża. Uważamy, że Kościół powinien troszczyć się o to, by właśnie księża, którzy odpowiadają na potrzeby tamtejszych wiernych, tam przyjeżdżali.
Znaczna część również episkopatu krajów środkowej Azji, dawnego Związku Radzieckiego, to są właśnie Polacy. Jak pan minister ocenia właśnie obecność tej wyższej hierarchii kościelnej właśnie polskiej na tym terenie?
Wszyscy Polacy mamy dobrą wiedzę o przeszłości historycznej tej części świata, o systemie, jaki tutaj funkcjonował, a więc z taką znajomością rzeczy, z wyczuciem działamy. Stąd ja sądzę, że nie do przecenienia jest działalność właśnie księży, hierarchii kościelnej, która ma swoją odpowiednią pozycję w tych krajach.
Często w takiej propagandzie, może niekiedy właśnie w retoryce politycznej, uważa się, że polska obecność tam na wschodzie jest to rodzaj, był to rodzaj jakiegoś kolonializmu, czy wręcz manifestacji obecności Polski, która by chciała jakoś dominować kulturowo. Tymczasem na przykład właśnie dzisiaj odbywa się w Irkucku konferencja na temat polskiej obecności, polskich naukowców, odkrywania badań Syberii. Ten wkład Polaków, którzy wcale nie nieśli ze sobą jakiejś kolonizacji, a raczej odkrywali pewne nowe dobra i wpisali się na stałe w historię również Rosji, może być ciekawym przyczynkiem do jakiegoś zbliżenia, porozumienia z Rosją.
Nam takie intencje przyświecają, wzmacniać te społeczności, te państwa, ich tożsamość, byleby to się nie odbywało kosztem tych mniejszości, w tym Polaków, którzy tam zamieszkują. To jest trudna polityka, którą prowadzimy, ale dialog pozwala na zbudowanie zaufania, no i zrozumienie naszych intencji. Bo te intencje są ze wszechmiar praktyczne, one uwzględniają wszystkie kroki, które służą demokratyzacji, które służą honorowaniu mniejszości, a więc standardów europejskich. I będziemy adwokatami tych krajów w miarę jak będą na to zasługiwały, jak będą po prostu doceniały znaczenie tych wartości, które my uznajemy jako podstawowe, europejskie.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Borkowskim.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Śmierć i pogrzeb Piusa XII. Ambasador Pape jak zwykle dużo dopytywał i zabiegał w Watykanie o sprawy polskiego kościoła. Tymczasem jednak latem 1958 roku coraz bardziej nieuchronnie nadchodził kres pontyfikatu Piusa XII. Jeszcze w depeszy z rozmowy z księdzem prałatem Angelo Dell'Acqua z 10 września dyplomata pisał: zdrowie papieża dobre. Jednak właśnie we wrześniu nastąpił powrót choroby, jaka miała miejsce w 1954 roku. Otoczenie mówiło, że papież był przemęczony pracą, jak na przykład prałat Dell'Acqua w rozmowie z polskim dyplomatą 4 października. Tymczasem już 6 października nastąpił wylew krwi do mózgu i Pius XII stracił przytomność na kilka godzin. Tego samego dnia, około godziny 18, ambasador Pape, jako dziekan korpusu dyplomatycznego, wespół z wicedziekanem, austriackim ambasadorem baronem Józefem Krippem, przybył do Castel Gandolfo, aby zasięgnąć bezpośrednich informacji o zdrowiu Ojca Świętego. Dowiedział się, że tymczasem nastąpiła pewna poprawa. Polski dyplomata powrócił do Rzymu z tą nowiną, dementując tym samym wiadomości o śmierci papieża. Stan zdrowia Piusa XII był jednak nadal bardzo krytyczny. W raporcie adresowanym do Jana Starzewskiego z 7 października 1958 roku polski dyplomata pisał: kryzys ten, to znaczy choroba papieża, jest w skutkach swoich tym poważniejszy dla Kościoła, że Kuria Rzymska znajduje się organizacyjnie w stanie stałego prowizorium. W świętym kolegium kardynałów brak 13 członków. Stanowisko kardynała Kamerlinga, który jest kanclerzem kościoła w czasie interregnum, nie jest obsadzone. Brak od lat kardynała sekretarza stanu. Wszystko to odbija się na spoistości i funkcjonowaniu kurii. Na szczęście jest energiczny dziekan świętego kolegium, które w czasie interregnum staje się kolektywną głową kościoła. Kardynał Tisserand. Wczoraj już wrócił on do Rzymu i objął swoje funkcje dziekańskie. Jednocześnie papę dawał do zrozumienia, że w tych dramatycznych chwilach brak porozumienia między zwaśnionymi stronami polskiej emigracji może poważnie zaciążyć na dalszej egzystencji ambasady. Co ciekawe, wydawało się, że wierzył on, iż papież powróci do dalszej pracy, bowiem w rozmowie, jaką odbył z arcybiskupem Antonio Samore, szefem sekcji pierwszej sekretariatu stanu, poruszał sprawy do załatwienia na przyszłość przez papieża. Tymczasem później, na notatce z tej rozmowy, ambasador dopisał ręcznie: ostatnia rozmowa przed śmiercią Piusa XII. Ojciec Święty zmarł 9 października 1958 roku o godzinie 3:52 nad ranem. Następnego dnia jego zwłoki zostały przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra. 13 października miał miejsce właściwy pogrzeb zmarłego papieża, tak zwana tumulacja, w którym uczestniczył ambasador Papę wraz z żoną, księdzem Walerianem Mejsztowiczem, Leonem Siemirackim i Stanisławem Janikowskim. Formalny pogrzeb z udziałem delegacji państwowych zaplanowano na 19 października. Obrzęd tumulacji polski dyplomata opisał następująco. Pogrzeb składa się z szeregu nużących, a często przykrych obrzędów i czynności, między którymi wymienić należy kilkakrotne przenoszenie ciała zmarłego papieża, wkładanie do trumny pergaminów z jego historią, monet i medali wybitych za jego panowania, pieczętowanie trumny przez kardynała Kamerlinga, wreszcie długie i sumienne zamykanie i zabijanie wszystkich trzech trumien, w których ciało papieża zostało złożone. Momentem o dużym napięciu dramatycznym jest odczytanie krótkich dziejów pontyfikatu z pergaminu, który także wkładają do trumny. Po tym, wśród śpiewów chóru Bazyliki Świętego Piotra, trumna niesiona jest przez sediarii papieskich do wybitej w posadzce bazyliki dziury, przez którą na sznurach spuszczona zostaje w podziemie. Tam dopiero szczątki Piusa XII zaznają spokoju. Wszyscy, którzy pamiętają Ojca Świętego tyle razy przemawiającego z miejsca, gdzie dziś wkładano go do trumny, z głębokim bólem asystowali przy tej ceremonii. Po zakończonym pogrzebie złożyłem kondolencje rodzinie zmarłego papieża. Z kolei 14 października 1958 roku w sali konsystorza na drugim piętrze Pałacu Apostolskiego miała miejsce tradycyjna audiencja Korpusu Dyplomatycznego u Świętego Kolegium, podczas której dziekan korpusu zwyczajowo wygłaszał mowę pochwalną na cześć zmarłego papieża. Nie wygłosił jej jednak ambasador Papę, mimo swojego formalnego starszeństwa, ale drugi wicedziekan, wspomniany ambasador Austrii, Józef Kripp. Było to zgodne z przyjętym w minionych latach zwyczajem, według którego ze względu na delikatne położenie polskiej ambasady w sytuacjach o charakterze metapolitycznym Papę był zastępowany przez drugiego wicedziekana, gdyż pierwszy wicedziekan zrzekł się swoich przywilejów z powodu choroby. Uroczystość składania kondolencji przez korpus dyplomatyczny na ręce dziekana kolegium kardynalskiego odbyła się sprawnie i trwała 20 minut. Za tydzień będziemy mówić o konklawie, w wyniku którego nowym papieżem został wybrany Jan XXIII.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.